Chcę dzisiaj dalej kontynuować ten temat czasów ostatecznych. I może to bardziej nie jest nawet temat czasów ostatecznych, ale tego, jak my powinniśmy być jako Kościół przygotowany. Jeśli pamiętacie, tydzień temu ja mówiłem o tym, o 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, o tym proroctwie Chrystusa odnośnie czasów ostatecznych. Mówiliśmy też o pewnym słowie proroczym, które miał John Mulinde, o tym, że Kościół powinien się przygotować na te czasy. I to, co żeśmy mogli zobaczyć, że na pewno będą to trudne czasy. Na pewno, tak? I wiecie, i dalej ja to czuję, jak patrzę w Słowie pewne rzeczy, widzę, że nie jest Kościół dzisiaj przygotowany. I wierzę, że Bóg chce nas bardzo przygotować. I to nawet jak myśmy w środę się spotkali z Marcinem i z Kubą, to naszą modlitwą jest to, że Boże, pomóż nam też tak służyć, żeby przygotować. Żeby pomóc każdemu być przygotowanym. I ten szósty werset 24 rozdziału Mateusza, chcę do pewnych rzeczy wrócić, tak? Gdzie Jezus mówi, potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. I wiecie, to co mam mocno w sercu, że bardzo ważne są te słowa, baczcie, abyście się nie trwożyli. I kiedy ja tydzień temu zadałem pytanie, kto się zgadza z tym, że pierwsza nasza reakcja, kiedy słyszymy o wieściach wojennych, to jest trwoga. To jest strach. I podnieśliście ręce, ja też podniosłem. Więc to pokazuje, że nie jesteśmy w miejscu, w którym Chrystus mówi, że powinniśmy być. Czy jest możliwe nie mieć trwogi? Jak najbardziej. Jest wiele świadectw historycznych o Kościele Chrystusa, który przechodził przez straszne sytuacje i byli tak bardzo wolni od strachu. I byli wypełnieni pokojem i radością i Duchem Świętym. I to pomagało im przejść przez to wszystko. I wierzę, że to jest coś, wiecie, co Duch Święty chce robić teraz, w tych dniach. Chce usunąć z naszych serc strach. Dlaczego to jest tak ważne? Bo kiedy czytamy dalej o tym, co Chrystus mówi, że później będzie dalej, tak? Powstanie naród przeciwko narodowi i tak dalej, będą dalej wojny, coraz większe, jak mówiliśmy, że to jest wzrastające, te będą jak bóle porodowe u kobiety, aż do momentu zrodzenia, powrotu Chrystusa, ustanowienia Królestwa Bożego. I kiedy to wszystko będzie, on potem mówi, to jest wszystko dopiero początek tych bólów porodowych i mówi, wtedy wydawać was będą na udrękę, i zabijać was będą i wszystkie narody paść będą nienawiścią dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy. I nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I wiecie, jednym z tych powodów, dlaczego właśnie niektórzy w tym czasie nie wytrzymają, to będzie to, że nie poradzili sobie wcześniej ze strachem. Dlatego Jezus mówi, baczcie, żebyście się nie trwożyli. Dlatego, że wiecie, Kościół, który wejdzie w te czasy, powinien być wolny od strachu. Dlatego, że jeśli Kościół się boi, to ten strach będzie bardzo spotęgowany w tych dniach. To jest ważne to zrozumieć. Wiecie, ja nie mam doświadczenia wojny. Mamy brata, który ma. Ja potem przytoczę pewną rzecz. Czytam pewne książki też o zagładzie Żydów, o Holokauście. I wiecie, opisy z tamtych dni, tego, co ludzie przeżywali, to jest coś okropnego. Coś okropnego. I to jest coś, wiecie, myślę, że to jest pewien nawet rodzaj ducha, który przychodzi wtedy na całe obszary, by kontrolować sercami. I strach jest czymś niesamowicie wtedy silnym. I wiecie, chrześcijanie powinni być wolni. Chrześcijanie w tym czasie powinni być takim świadectwem dla wszystkich innych, że to wszyscy inni, którzy się trwożą, powinni przychodzić i powiedzieć, my chcemy tego, co wy. My widzimy, że jesteście inni. Wy macie coś, czego my nie mamy. I chcemy to znaleźć, ten pokój, tą wiarę, którą wy macie w sercach, tak? Więc wiecie, wierzę, że to jest tak ważne, I wierzę, że Duch Święty chce to robić. Chce nas uwolnić od strachu. Druga sprawa, wiecie, jak sobie pomyślałem, dlaczego wtedy wielu się może zgorszyć. Jezus mówi, będą was wydawać na udrękę. Będą was nienawidzieć. Będą was zabijać. Wiecie, kiedy weźmiemy Księgę Daniela, 7 rozdział, 8, 9, weźmiemy Apokalipsę, tam wszędzie, to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, jest ta chronologia czasów. To jest tak, że przychodzą czasy, gdzie objawia się Antychryst i Biblia wyraźnie mówi, jemu dano moc, by prześladował, zwyciężał i zabijał wierzących. To jest bardzo ważne to zrozumieć. Dano mu moc. Bóg zezwala na to. I to będzie ten najgorszy okres, będzie około 3,5 roku, to jest najdłużej, tak? Tak jest napisane w kilku miejscach o tym. Ja dzisiaj nie chcę o tym mówić, ale to tak jest. I wtedy, w tym momencie tego największego ucisku i prześladowania, gdzieś w tym momencie przychodzi Chrystus. I to jest chronologia, która w wielu miejscach w Biblii jest pokazana i to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. I teraz jeśli Jezus tutaj też w Mateuszu, on zapowiada, że tak będzie, to co to znaczy? To wiecie, znaczy, że kiedy my nie przygotujemy się na to i będziemy mieli inną teologię, możemy się zgorszyć. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wiecie, Kościół zachodni, który na przykład miał, ja nie wiem jak jest dzisiaj, ale wiem, że duża część Kościoła zachodniego miała taką teologię, Bóg, powiem inaczej, dowodem na twoje życie z Bogiem jest to, że masz tutaj super, że jesteś bogaty. Niektórzy się chwalili, mają najlepszy dom w mieście. On mówi, to, ja słyszałem takie kazania. Oni mają najdroższe samochody. I Bóg tak kocha, że nie dopuści, żeby nic złego ci się nie przytrafiło. I kochani, jeśli z taką teologią Kościół miałby wejść w te czasy, to wtedy się wielu może zgorszyć. Dlaczego? Bo będą mówić tak, to gdzie jest Bóg? To dlaczego Bóg do tego dopuścił? Co to się dzieje? Ale Bóg w swoich proroctwach, tak, tysiące lat wcześniej zapowiedział, że będzie taki czas. I Kościele, przygotuj się, bo będzie. Bo tak postanowiłem. Rozumiecie? I my nie możemy mieć w tym czasie, kiedy się to dzieje, myślenie, gdzie jest Bóg. Jeśli zabiją mi kogoś bliskiego, to gdzie jest Bóg? Ja nie mogę mieć takiego myślenia wtedy. Ja muszę wiedzieć, to jest ten krótki czas, który zapowiada powrót Chrystusa. Wiecie, słyszałem teraz świadectwa z Ukrainy, że niektórzy już właśnie upadają. Słyszałem świadectwo o zastępcy naczelnego prezbitera ze zborów wschodnich, który przeszedł na stronę rosyjską i walczy teraz z separatystami przeciwko Ukrainie. To jest szok. Co do tego mogło sprowadzić? Nie wiem, może strach? Wiecie, byliśmy wczoraj z Anią wieczorem u Gosi Kwoki. Bardzo fajny czas mieliśmy. I ona na przykład mówiła, że ona oglądała kazania przez internet właśnie z jednego z tych miast tam. Nie pamiętam już, które. Ze Słowiańska. I była, bo tam były nabożeństwa, wiecie. I co tydzień ona sobie oglądała na żywo. Mówi, że wielki kościół, wspaniały budynek, w ogóle wszystko super. Teraz nic nie leci już. Nie ma tych transmisji, nie wiadomo, co się dzieje. Ale na przykład mówiła, że rozmawiała też, bo wiecie, w Lublinie też jest dużo ludzi stamtąd, w zborach z Ukrainy. I mówili, że na przykład była sytuacja, gdzie mieli budynek i weszli, powiedzieli, macie 10 minut. Co zdążycie wziąć, to i wychodzicie i koniec, przejmujemy budynek kościelny. I wiecie, ona mówiła, że w 2011, ona nawet ma to nagrane, było kazanie, gdzie człowiek głosił kazanie o nadchodzącej burzy w tym Słowiańsku. Mówi, że to było takie kazanie, że ona miała gęsią skórkę i była przestraszona. Ale czy coś ludzie z tym zrobili, nie wiem. Generalnie jak słyszałem bo są nawet pastorzy, którzy stamtąd przyjeżdżali, to mówią, że przespaliśmy. Że były jakieś sygnały, ale praktycznie, wiecie, to jest zawsze tak, że do ostatnich dni nieraz człowiek chce się łudzić. Nie chce się z tym zmierzyć. To jest zawsze tak, może to nie przyjdzie, może to nie przyjdzie, może to nie przyjdzie, a w końcu jak przychodzi, to ty jesteś kompletnie na to nieprzygotowany. Ja teraz to, co powiem, słuchajcie, nie chcę nas straszyć, wręcz te kazanie ma być czymś odwrotnym, ale jest wiele sygnałów, że coś do Polski nadchodzi. Kiedy byliśmy w Legnicy, wiecie, Bogdan Lechnowicz mówił, od 2011 roku mają wiele sygnałów proroczych z Polski, do nich ludzie się zgłaszają, różne słowa prorocze, sny, że coś przychodzi od wschodniej granicy, że jest jakieś zagrożenie dla Polski. Szczególnie, ja nie znam szczegółów, ale szczególnie mówili, że właśnie mieli datę 2016. Co jest ciekawe, niedawno Tibi Joshua, człowiek, który miał proroctwo wcześniej, zanim był w Smoleńsk, ta katastrofa samolotu z naszą ekipą rządową, on miał wcześniej to słowo. Miał wcześniej. To jest nagrane, można widzieć. Nie miał dokładnie, ale widział właśnie, mówi, flagę biały, czerwony, spuszczoną, po prostu tak jakby w żałobie do połowy i ostrzegał, że coś się dzieje, trzeba się modlić. Wiecie, ten człowiek, teraz ja widziałem te proroctwo, jest na YouTube z napisami polskimi zamieszczone. Miał tego typu, że Polska, mówi Polska, trzeba się bardzo modlić o Polskę, że przychodzi coś ciężkiego do Polski i mówi, nie wiem, co to znaczy, ale liczba 16. Mówi, możliwe, ale mówi, nie wiem, co to oznacza, ale mówi liczba, on nie mówi, że to województwa, tak? Mówi 16. Mówi, nie wiem, co to, mówi, pan mi nie powiedział, co to znaczy, ale liczba 16. Ale mówi, że trzeba się modlić o to. I wiecie, też jest wiele sygnałów. Biblia mówi, że Bóg mówi przez sny, raz, drugi, ale się nie zważa. Ja na przykład byłem wczoraj u Gosi i wiecie, ja zaczynam się pytać ludzi o to już. Bo to jest tak, że my się nie dzielimy tym. I mówię, Gosia, ty jakieś sny masz o wojnie? Ona mówi, non stop. Mówi, niedawno miałem taki sen, ona, wiecie, u niej z domu, z kuchni, z tego takiego okna, tak? Jest tak jakby ta trasa, gdzie samoloty schodzą do lądowania. I miała taki ostatnio sen, gdzie właśnie stała w tym oknie i mówi, taki niepokój wielki. I widziała duże wojskowe samoloty, jak leciały i lądowały na lotnisku. I też mówi, taka atmosfera zagrożenia po prostu wojną. I mówi, że dużo ma takich snów. Kiedy w czwartek był u nas Leszek Korzeniecki, podszedł do mnie jeden brat z Lublina, Jarczewski chyba brat, starszy, tak? Tu Ola mówiła, że on takie ma obdarowanie prorocze. I on na przykład mi mówi, że on od długiego czasu ma ciągle takie słowo, przygotuj się, oblubienico. I ostatnio miał sen, gdzie w śnie, mówi, widział południowy wschód. On gdzieś mówi to tak na mapie, gdzieś powiedzmy tak jak Krym, mniej więcej. I widział rakiety stamtąd wystrzeliwane w stronę zachodnią. I gdy w śnie on się patrzył, no on nie mówi, że na Polskę, ale w stronę zachodnią leciała, w stronę Europy, w stronę naszą. I kiedy on widział te rakiety lecące, usłyszał głos w tym śnie, wojna nieunikniona. Ja nie wiem, tak? Nie mogę wam powiedzieć, że tak będzie, ale nie możemy lekceważyć takich rzeczy, takich sygnałów. Ja miałem sam też sen. Miałem sen, gdzie po Świdniku jeździły czołgi radzieckie. I gdzieś tam po piwnicach po prostu, i pamiętam, gdzieś uciekałem. Gdzieś mnie gonili. To było bardzo realne dla mnie. I wiecie, o dziwo, kiedy właśnie ja rozmawiam nieraz z wierzącymi i kiedy próbuję rozmawiać o tym, to wiecie, często jest taka postawa, nie, no ale przecież Bóg będzie tego, to w ogóle nic nam się nie stanie, ale wiecie, tak, będzie Bóg. Ale ja nie widzę tego, że nam się nic nie stanie. Wiecie, budowanie takiej wiary w to, że wszystko będzie super i na pewno nam się uda uniknąć tego wszystkiego, bo Bóg będzie z nami, nie widzę, że to jest biblijna postawa. Nie widzę. Jeśli ktoś chce ze mną biblijnie o tym rozmawiać, bardzo proszę, jestem otwarty. Nie widzę, że o tym mówi Chrystus. Nie widzę, że Chrystus mówi o tym, że nie martwcie się, będę z wami, na pewno wszystko będzie dobrze. Ja nie widzę czegoś takiego. Ja widzę to, że on mówi, słuchajcie, tak, będą was zabijać. Będą was nienawidzieć. Będą was wydawać na udrękę. I wiecie, kiedy to ten werset, wiecie, że on dokładnie opisuje Holokaust? Dokładnie. Kiedy czytasz historię Żydów, to z Polski też, czy z polskich wsi, to jest dokładnie ten klimat. To jest tak, jak ta autorka tej książki, a później pewien fragment będę chciał przeczytać, opisuje, mówi, to jest, wiecie, to jest sytuacja myśliwego i zwierzyny. Gdzie myśliwy ma wybór, ale zwierzyna nie ma wyboru. Myśliwy może być myśliwym, albo może nie być myśliwym, ale ci, którzy są zwierzyną, nie mają wyboru, że mogą ją nie być. I wiecie, cała atmosfera, ta kiedy ja czytałem ten okres II wojny. I wiecie, Holokaust, on miał różne etapy. Były getta, później getta były likwidowane. Były obozy. Ale też była faza wyłapywania Żydów po wsiach. I właśnie ta książka, o której czytałem, ona jest o tej fazie. I wtedy to, co się działo na polskich wsiach, to powiem wam, nie bardzo możemy być dumni z tego, co się działo. Oczywiście były jednostki, które im pomagały, ale to były jednostki. I te jednostki się strasznie bały, nawet pomagając, bo sąsiedzi ich wydawali. I nawet, wiecie, kiedy właśnie ta autorka zadaje sobie takie pytanie, dlaczego to jest tak? Bo może mówić, no tak, no ale oni pomagali, tak? Część ludzi pomagała. Tak, jakaś mała część, naprawdę mała część pomagała. Ale właśnie jest to pytanie, ale skąd okupant niemiecki dowiadywał się, że w czyimś domu są Żydzi? Ona mówi, trzeba sobie zadać te pytanie. Niemcy tam nie byli. Oni nie chodzili od domu do domu, nie szukali, tak? Więc ktoś musiał wydawać. Ale wiecie, i ta cała atmosfera, ja zobaczyłem, że to jest właśnie atmosfera, która przyjdzie na Kościół. Chodziło tylko o to, czy ktoś jest Żydem. O nic innego. Było poszukiwanie, przesiewanie lasów, wiosek i szukanie, czy tylko ktoś jest Żydem, żeby go zabić. I to, co Chrystus tutaj mówi, wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą, wszystkie narody paść będą nienawiścią do was dla imienia mego. To jest to samo, ale z chrześcijanami. Rozumiecie? I wiecie, to jest coś drastycznego teraz, co powiem. Ale nasza partyzantka też nie ma być z czego dumni. Byli bardzo antysemitami i mordowali Żydów. I wiecie, nawet są sytuacje, gdzie wyobraźcie sobie, jest w plutonie partyzantki człowiek, który jest z nimi, brał udział w wielu akcjach. I nagle ktoś wpada na pomysł, wiesz co, może on był Żydem. Więc przychodzi, tak, jakiś oddziałowy partyzantki i dokonuje przeglądu. Mówi, zdaj mi spodnie i patrzy, Żyd. I dostaje kulę w głowę. Ktoś, kto był ich przyjacielem do tej pory, kto z nimi po prostu brał udział w akcjach. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić w ogóle, o co chodzi. Jak silny ten antysemityzm był. I teraz wiecie, to samo będzie z wierzącymi. W jaki sposób mogą poznać, czy jesteś wierzący? To będzie bardzo proste. Ja myślę, że oni wpadną na to. Wystarczy, że powie, zaprzyj się Chrystusa teraz. To jest tak proste. Ja powiem nie. On mówi, to ja już wiem, kim ty jesteś, tak? To jest proste. Teraz mi się przypomina, to jest ciekawe, nie pamiętałem tego, przypomina mi się, miałem sen, gdzie byłem, to było tak jakby w szkole, w klasie szkolnej gdzieś i siedziało ileś osób. I właśnie był jakiś człowiek, nie pamiętam już, jakiś wojskowy z pistoletem. I on właśnie tak robił, chodził i się pytał. I kto odpowiedział, dostawał kulę. I to jest tak, wiecie, że kiedy ja o tym mówię, tak, my możemy, może przychodzić trwoga. I przeczytam wam teraz taki fragment, cytat z tej książki. Bardzo mnie to zaciekawiło, dlatego że to jest bardzo zgodne z Biblią. To jest taka w ogóle książka, jest taki piękny, słoneczny dzień. Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-45. I słuchajcie, taki cytat znalazłem. W psychologii amerykańskiej lat 80. powstała teoria opanowywania trwogi bazująca na przekonaniu. I teraz posłuchacie takiego przekonania, doszli psycholodzy amerykańscy. Bazująca na przekonaniu, że u podstaw ludzkiej egzystencji leży lęk przed śmiercią. I że on właśnie wpływa na procesy psychologiczne i zachowania społeczne jednostki. Świadomość nieuchronnej śmierci wyzwala w ludziach potencjał trwogi, podstawowy lęk egzystencjalny. To jest coś, do czego doszli psychologowie. A teraz przeczytajmy Słowo Boże, Hebrajczyków 2:15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I teraz słuchajcie. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wow. Ci psychologowie mieli całkowicie rację. Mówili, że oni doszli do tego, że u podstaw egzystencji człowieka jest strach przed śmiercią. Ten fragment mówi, że wszyscy ludzie byli w niewoli z powodu strachu przed śmiercią. Ale ten fragment mówi, że Chrystus nas wyzwolił z tego strachu. I chcę powiedzieć, czy to automatycznie staje się nasze, kiedy się nawracamy? No niekoniecznie. To jest tak, jak z wszystkim, co Chrystus dla nas zrobił, to jest nasze dziedzictwo, ale my musimy je poznać, dostać objawienie, przyswoić sobie, przez wiarę przyjąć. I wtedy staje się to realnością w naszym życiu. Ale wiecie, Chrystus wyzwolił nas od strachu przed śmiercią. To, co dominuje cały świat, to, co kieruje wszystkimi, my jako chrześcijanie mamy być od tego wolni. Chrystus zapłacił cenę, nie muszę bać się śmierci. Kiedy właśnie czytałem te opisy, wiecie, to są opisy w tej książce z pamiętników, tych, którzy przeżyli, którzy nie przeżyli. I opisują ludzie swoje stany emocjonalne. Na przykład opisują noc, kiedy wiedzą, że na drugi dzień przyjadą furmanki, zapakują na te furmanki i odstawią ich na stację do wagonów i będą jechać na śmierć, do obozów. I ludzie w pamiętnikach zapisywali swoje doznania ostatnich nocy. To jest tak przerażające. Mówili, że każdy zamykał się w samotności. Każdy był sam. Każdy płakał. Ale kiedy to czytałem, Duch Święty przypomniał właśnie mi to słowo. I wypełniła mnie nagle taka wiara i taka radość. I ja wiedziałem, ja tak nie muszę. My tak nie musimy. Nawet w chwili, kiedy będę wiedział, że może za parę godzin jest moje stracenie, ja mogę być pełen radości, pełen pokoju i pełen nadziei. Dlaczego? Bo Chrystus uwolnił mnie od strachu przed śmiercią. W jaki sposób? On mi wszystko powiedział, co będzie po drugiej stronie. Ja wiem, co mnie czeka. I wiecie, Kościół musi zostać tak bardzo zakorzeniony w tym dziedzictwie, które mamy w wieczności. Tylko to da nam siłę w tych czasach. Nie to, co tu możemy mieć. Nie tu, co żeśmy nagromadzili. Nie jakieś błogosławieństwa, że pieniądze nazbieraliśmy. To będzie wszystko do stracenia. Ale jest coś, czego nikt mnie nie zabierze. To jest moja wiara w to, co czeka na mnie po drugiej stronie. Nikt nie jest w stanie. I wiecie, ludzie, nawet wiecie, nie chrześcijanie, ale ludzie, którzy w jakiś sposób sobie potrafią radzić z tym strachem przed śmiercią, to są ludzie, którzy osiągają rzeczy, których inni nie są w stanie, nawet nie marzą o tym. Są ludzie, wiecie, są różne sporty ekstremalne i są ludzie, których wszyscy podziwiają. Wiecie, oglądałem, niestety on już nie żyje. Żył krótko. Ale był człowiek, który dosłownie wbiegał po ścianach skalnych. Oglądałem filmy. Ten człowiek, wiecie, on umiał gdzieś zapanować do jakiegoś stopnia nad tym strachem. Niestety zginął, tak? Wiecie, takim może trochę złym przykładem, ale są muzułmanie. Wiecie, diabeł podrabia to, co jest Boże. Ich religia daje im fałszywy obraz nieba. I wiecie, to nie jest, oni nie mogą mieć pewności tego. Dlatego, że Duch Święty nie potwierdza w ich sercach, tak jak nam. Bo to jest kłamstwo, zostali zwiedzieni i oszukani. Ale nawet to, kiedy byli indoktrynowani w swoich umysłach i sercach, że ty idziesz, umierasz za Allaha i tam czeka harem dla ciebie i będziesz miał super, to sprawiło, że masa tych ludzi, tysiące są dzisiaj. I ludzie mówią, to najokrutniejsza armia powstaje, którzy są w stanie umierać za to, w co wierzą. I nie wierzę, że są całkowicie wolni od strachu, dlatego że tylko Chrystus wie, że może uwolnić całkowicie od strachu przed śmiercią, ale w jakiś sposób są wolni. To teraz, słuchajcie, jeśli ci ludzie są w stanie takie rzeczy różne czynić, jaki powinien być Kościół, który naprawdę jest uwolniony od strachu przed śmiercią? Jeśli oni są w stanie oddawać życie za to, co nie jest prawdą, my wiemy, że są oszukani i zwiedzeni, to co jest z nami? Kiedy Gennadij Zabłocki był u nas i mówił, że kiedy był w Uzbekistanie, to jest brat z Białorusi, i mówi, spotkał grupę Chińczyków, rozmawiał z nimi, poznał ich, nazywani jednorazowi misjonarze. To byli ludzie szkoleni, którzy mieli iść na tereny zajęte przez muzułman i głosić Ewangelię. I oni byli szkoleni, że do tego, że mają to robić jak najszybciej. Mają tam wejść, oni byli wtedy przygotowywali się, uczyli się języka tamtych ludzi, do których mieli być posłani, bo wiedzieli, że to jest jednorazowa służba. Oni byli przygotowani na to, że wchodzą, głoszą, są łapani, mordowani i zanim ich złapią, to mają jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Pana. I kiedy on wtedy o tym ma, sobie myślę, ludzie, to jest w ogóle jakiś poziom, w ogóle sobie myślę, nie do osiągnięcia dla mnie, dla nas. Sobie myślę, co to w ogóle jest? A dzisiaj zaczynam rozumieć, wiecie, oni są normalni. Oni są normalni. Oni są normalni. Większość nawet wierzących dzisiaj, wiecie, jakim, ja widzę po sobie, wiecie, jak my myślimy? My jesteśmy tak tu skupieni na tym życiu tutaj doczesnym, że powiem tak, powiedzmy, 95% mojego myślenia to jest te życie tutaj, a 5% gdzieś tam i to jest tak mgliste dla mnie i tak nierzeczywiste i tak nierealne, że nie jest w stanie mi to dać radości i nadziei. I te proporcje, kochani, one muszą się zmienić. Wiecie, ludzie niewierzący całą nadzieję pokładają w teraźniejszości, ale zobaczymy w Słowie, ale Kościół całą nadzieję ma złożyć w przyszłości. W tym, że powraca Chrystus ze swoim królestwem i wtedy dopiero wszystko się rozpocznie dla nas. I w tym powinniśmy położyć całą nadzieję. I wiecie, jeśli ludzie tak myślą, to czego ty masz się bać? Wiecie, ja ostatnio obejrzałem sobie ten film, za nią oglądaliśmy, Niebo jest realne. Ze świadectwa tego dziecka byłem bardzo zadowolony. Z obrazu kościoła byłem załamany. Nie wiem, czy to oglądaliście, ale to tak jak Kuba mówi, wiecie, cały kościół się dziwi, że jest niebo. Pastor nawet nie wierzył, że jest niebo. Kiedy już pastor po wielkich walkach dochodzi do tego, że może to niebo jest, to chcą go wyrzucić, bo jak on w to może wierzyć? Szok. Ale wiecie, to jest na faktach. Ja się obawiam, ja absolutnie nie osądzam tych ludzi. Dziękuję Bogu za nich. Ale ja po prostu mam obawy, że tam tak mogło być. I kiedy ja oglądałem to, sobie pomyślałem, ludzie, czego taki Kościół ma się uchwycić, kiedy przyjdzie prześladowanie? Jak oni nawet w niebo nie wierzą. Przecież to jest straszne. To właśnie niebo i to, co na mnie czeka, jest całym fundamentem siły, żeby przejść przez całe prześladowanie. Wiecie, Paweł nad Filipian 1,21 mówi, że życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Co to znaczy zysk? Zysk to znaczy, że to jest coś o wiele lepszego niż coś, co masz teraz. To jest proste? Śmierć jest zyskiem. Nie tylko my nie mamy się bać śmierci, ale ja czytam w Biblii o ludziach, którzy nie mogli się jej doczekać. Którzy czekali na nią z utęsknieniem. Wiedząc, mając zbudowaną wiarę w to, co czeka na nich po drugiej stronie. Wiecie, kiedy myślałem, że śmierć jest zyskiem, to sobie tak sobie myślałem, takie miałem myśli, że to jest, wiecie, tak. Ja tam nie byłem, nie wiem jak jest. Mamy tylko Słowo Boże, tak? Mamy relacje, nieraz świadectwa tych, którzy tam gdzieś Bóg im dał łaskę być i wrócić. My nawet nie mamy pojęcia, jak tam jest. Ale wiecie, myślę, że to jest tak, jak Marian, tak sobie, tłumacz dalej, jak Marian, wiecie, on wie, jak jest w Nowej Zelandii, tak? I wiecie, kiedy my nieraz z nim tutaj byliśmy w różnych miejscach, ja mówię, Marian, patrz! A on, mówię, ale jakie jezioro, jakie tego, jaka woda, jakie nurkowanie, Dlaczego on nie jest tak tym podekscytowany? Bo on był w miejscu, które może 100 razy przewyższa to, co jest tutaj. Dziękujemy, Marian. Dziękujemy za miłosierdzie. Ale zabierz nas kiedyś tam też, wiesz. I teraz posłuchajcie. I teraz pomyślcie sobie, mówi się o Nowej Zelandii, że to jest najpiękniejszy kraj na świecie. Tak niektórzy mówią, którzy podróżowali dużo. A teraz sobie pomyślcie, że jest jakieś miejsce 1000 razy piękniejsze, lepsze. I to jest miejsce, które trafiasz natychmiast po tym, jak zamykasz tutaj oczy. Jak się można tego bać? Wiesz, kiedy przyjdą, oni mówią, ty, albo, albo się zapierasz Chrystusa, albo my cię zabijamy, to przecież to ja się śmiać mogę wtedy, jeśli ja jestem ugruntowany w tej nadziei. To ja tylko rozumiem, człowieku, ty mnie teraz uwalniasz. Rozumiecie? Dla nas śmierć jest uwolnieniem. Jest powiedziane, tam jest koniec, już koniec walki, koniec łez, koniec mozołu. To jest przejście w inny, o wiele cudowniejszy wymiar. Wiecie, ja miałem doświadczenie z tym związane kiedyś, lata temu, na Jarzębinowej, jak było spotkanie. U Janusza właśnie. I pamiętam, w czasie uwielbienia stało się coś takiego, wiecie, ja nic nie widziałem, ale to było tak, jakby wszystkie moje emocje, moje myśli, wszystko zostały tam przeniesione na jakiś czas. To było tak, jakby mnie ktoś przykrył szklanką Bożej obecności. Nie upadłem, byłem w stanie stać, ale wyglądałem jak podłączony do prądu. Po prostu wszystko tak we mnie. Jakiś czas to trwało. I to było tak, jakby Bóg wyjął moje serce i zabrał do nieba. Nie miałem żadnych obrazów, nic nie widziałem, ale moje serce czuło atmosferę tego nieba. I ja nie zapomnę tego nigdy. I powiem wam, kiedy ja czułem tą niesamowitą miłość, niesamowitą i radość, i pokój, nie ma słów, żeby to opisać. Kiedy moje serce było ogarnięte tym, powstała tylko jedna myśl. Zostałem stworzony do tego, by przebywać w tym miejscu. Ja natychmiast wiedziałem, że cały sens mojego życia, to była jedyna reakcja, którą miałem, to jest to. To jest sens mojego życia. Po to zostałem stworzony, by być i doświadczać tej obecności, tej chwały miłości. Chcę powiedzieć wam tak. Wierzę w przebudzenie. Będziemy dalej się modlić. Chcę oglądać tu cuda. Ale największe przebudzenie, które tu będzie, jest niczym do tego, co czeka tam. Niczym. Nie ma porównania. Tutaj tylko jak w zwierciadle. To tylko jest coś cząstkowe. To jest tylko trochę doświadczenia. Ale tam, kiedy idziesz do chwały Bożej i trafiasz przed Jego tron, to jest w ogóle inne miejsce. Inny wymiar. Rzymian 8 rozdział, teraz weźmy. Chcę pokazać parę fragmentów, jak bardzo oni tym żyli, a to było 2000 lat temu. A oni tym żyli wtedy. Rzymian 8 od 18 wersetu czytamy tak. Zaraz, moment jeszcze może. Nie, zobaczmy najpierw objawienie. Chcę wam coś pokazać jeszcze, pewne fragmenty takie. 6 rozdział. Też jeszcze nie powiedziałem, tak mi się przypomina. Ola też miała ciekawe doświadczenie na modlitwie, tak? Jakiś czas ostatnio tutaj, że widziałaś konia, tak? O Polskę, wyrywającego się, tak? Rozumiem. Tak, właśnie 6 rozdział, wiecie, objawienia, on mówi o tych koniach i mówi, że te konie zapowiadają wojny, tak? I tu jest w ogóle, jak ktoś chce, nie będę czytał całego, może sobie w domu poczytać, i to jest identyczna chronologia jak Mateusz 24, kiedy czytamy. Księga objawienia, 6 rozdział, ale słuchajcie, od 8 wersetu. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć. A piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem przez dzikie zwierzęta ziemi. Wcześniejszy koń jest opisane, że miał moc, by zniszczyć pokój i przynieść wojny. I dalej czytamy, 9 werset, a gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli i wołały donośnym głosem. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? I dano, przepraszam, każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. I widziałem, kiedy zdjął szóstą pieczęć. I tutaj teraz przychodzą już sądy i jest przyjście Chrystusa. I znów widzimy tą chronologię. Wojny, też Chrystus mówi w Mateusza, tak, że do wojny dołącza mur, głód, trzęsienia ziemi, to samo jest tutaj. I kiedy to się dzieje, nagle prześladowanie Kościoła, tak, wtedy przyjdzie czas, będą was zabijać, wydawać. I mamy to samo tutaj, ten dziewiąty werset, piąta pieczęć mówi o tym. I szósta pieczęć mówi o sądach i powrocie Chrystusa. I to jest taka chronologia. I wiecie, kiedy tu jest ten opis o tych duszach, że mówi, kiedy ta była piąta pieczęć, że widział te dusze zabite dla świadectwa. Wierzę, że tu chodzi właśnie o te dusze wychodzące z tego wielkiego ucisku. Pokażę potem jeszcze jeden fragment. I wiecie, miałem takie myśli, to mogą być wersety, które mówią o niektórych z nas. To mogą być wersety, które mówią o niektórych z nas. Może nas, może naszych dzieciach, nie wiem, ale tak może być. I zobaczmy siódmy rozdział, dziewiąty werset. I tu jest o tej samej grupie ludzi. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Więc widział tłum, tak? Tłum z wszystkich narodów. Jak są już przed barankiem, przed jego tronem i śpiewają pieśni dla niego, tak? 11. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje, oddali pokłon Bogu, mówiąc amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, teraz słuchajcie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. To jest o tych, to jest opis tych, którzy umierają w ucisku. Co się z nimi dzieje? Ich dusze od razu trafiają przed tron baranka. W czystych szatach. Czego się bać? Rozumiecie? To może być o nas. To jest tak dla mnie wspaniały opis. I tu jest napisane. Dlatego są przed tronem Bożym. Służą Mu we dnie i w nocy, w świątyni. Ten, który siedzi, osłoni ich obecnością. Nie będą już łaknąć, pragnąć. Dlaczego? Otrze ich łzę. Bo w czasie ucisku może łaknęli i pragnęli. Doświadczali głodu, bo będą takie czasy. Może płakali. Tak wielki był ucisk. Ale wtedy, kiedy już zostali straceni, trafiają w miejsce, gdzie są przed tronem. Gdzie jest ich król, baranek. Gdzie on otrze całą łzę. I swoją obecnością ich będzie otaczał. To jest wspaniałe. To jest cudowne wiedzieć to. Wiecie, to co mnie zaciekawiło wcześniej, co czytałem ten fragment, że te dusze, one się domagają sądu. To jest, ja nie rozumiem tego do końca. Wiecie, na pewno tutaj my nie możemy się domagać, kiedy jesteśmy na ziemi, nigdzie nie znajduję czegoś takiego, takiej zachęty, żebyśmy mieli domagać się sprawiedliwego sądu na tych, którzy nas prześladują. Ale kiedy czytamy o tych duszach, które zostały stracone w wielkim ucisku, te dusze, będąc tam, w niebie, one mówią takie słowa. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. Bóg kocha sprawiedliwość. Kocha Bóg sprawiedliwość. Kocha Bóg sprawiedliwość. On kocha tych, którzy są krzywdzeni, bez powodu wynagradzać. Ale też ma upodobanie, by osądzić szaleńczych oprawców. Ma w tym upodobanie. On jest sprawiedliwy. Zobaczmy 16 rozdział, tam jest taki fragment, też niesamowity o tym. I wiecie, tutaj jeszcze może moment, ten 6 rozdział, kiedy jest ta 6 pieczęć, i tu wszystko kończy się tak. Ja może to przeczytam właśnie, bo tu jest to, kiedy one, te dusze wołają o ten sąd, o tą pomstę, wtedy zaczyna się 6 pieczęć. I zobaczcie, widziałem, gdy zdjął 6 pieczęć, powstało trzęsienie ziemi, słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. Wiecie, że to jest odpowiedź na tę modlitwę? To jest odpowiedź. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie. I niebo znikło, jak zniknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, możno władcy i wodzowie i bogacze i mocarze i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach. Wyobrażacie sobie, co się będzie działo? Wszyscy królowie, możno władcy będą się chować. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu i ktoś się może ostać. Kiedy Chrystus przyjdzie i w czasie wielkiego ucisku zakończy te dni, bo by nikt nie przeżył, tak jak on mówi, i bierze Kościół, zabiera, i w tym momencie zaczyna się czas gniewu. Gniewu dla tych, którzy pozostają na ziemi. I zobaczmy objawienie 16. Jeszcze chcę wam fajny fragment taki pokazać. 16. I tam, co tam się kończy, właśnie nastał ten czas gniewu, to teraz tutaj ten czas gniewu, tutaj jest to opisane, to są te 7 czas. I 16 mówi, usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni na 7 aniołów i wylejcie 7 czas gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawił, i tu już nie ma kościoła w tym momencie, tak? I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew, jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. I ja naprawdę wierzę, że to będą dosłowne rzeczy. Że to nie są jakieś opisy czegoś duchowego. To są dosłowne opisy. I teraz słuchajcie, kiedy to się stało, te rzeki zamieniały się w krew, 5 werset mówi, i usłyszałem anioła wód, anioł wód, anioł, któryś, który ma władzę nad wodami, nad ziemią. Usłyszałem anioła wód mówiącego, sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. Niesamowite słowa wypowiadające przez jakiegoś potężnego anioła, który jest wyznaczony, by dotknąć wód i zamienić je w krew. I mówi, jesteś sprawiedliwy i święty, że to robisz. Mówi, dlaczego? Bo oni przelewali krew twoich świętych. I dalej, 7 werset, i usłyszałem, jak ołtarz mówił. Nie rozumiem tego do końca, jak ołtarz może mówić, ale jak ołtarz mówił. I ołtarz mówi też, tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. Więc niebo jest za tym. Rozumiecie? To jest tak, że ci wszyscy ludzie prześladowani, którzy cierpieli zabici, oni wołają o to, Panie, ześlij pomstę na ziemię. I Bóg odpowiada i to robi. I wtedy niebo mówi tak, jesteś święty i sprawiedliwy, że to robisz. Wiecie, to jest dobrze mieć perspektywę tych rzeczy. jak to będzie wyglądać i gdzie my jesteśmy i po której stronie my jesteśmy. To jest wspaniałe wiedzieć dzisiaj. Dla mnie, powiem wam, to jest taki dar, ta Księga Objawienia. Jest na początku napisane, w pierwszym rozdziale, błogosławiony, kto czyta, słucha, kto zachowuje słowa tej księgi, bo czas jest bliski. To jest błogosławieństwo dla Kościoła, że Bóg dał nam tą księgę. My dzisiaj rozmawiamy o rzeczach, które na pewno będą. Ludzie pojęcia nie mają o tym. My wiemy. Możemy się z nimi dzielić. Możemy im mówić o tym wszystkim. Tesaloniczan, jeszcze pierwszy rozdział, od 5 może wersetu. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, na które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tych, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie, wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba, ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwo naszemu uwierzyliście. Tu jest to samo. On mówi, kiedy wróci Chrystus. I on mówi, wiecie, wtedy już ludzie byli prześladowani. On mówi, wy cierpicie dla Ewangelii. To były czasy, oni byli prześladowani. I on mówi, ale trzymajcie się tego. Trzymajcie się, że kiedy on wróci, wam odpłaci i tym odpłaci. Tak? I dalej on mówi, 11 werset. W tej myśli też modlimy się zawsze za was. Aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i mocy i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia. On mówi w tej myśli, to znaczy z tą perspektywą całego tego czasu, że tak teraz cierpicie, musicie to wytrwać, ale kiedy objawi się Chrystus, to wtedy On wszystko wynagrodzi, wszystko wam odpłaci. Zobaczmy teraz ten Rzymian 8. Jeszcze może coś wcześniej powiem. Ja i tak już widzę, że też się znowu nie zmieszczę, ale coś chcę jeszcze dotknąć. Wiecie, zobaczmy taki werset 2 Tymoteusz 1,10. Ja muszę teraz wybierać, co mówić, bo nie wszystko i tak powiem. Ale to jest bardzo fajny werset. 2 Tymoteusz 1,10 mówi tak. A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Paweł tu mówi, że Chrystus zniszczył śmierć i życie i nieśmiertelność. No tu jest ten wywiód na jaśnie, to poniosło trochę tłumaczy. Nie wiem, z jakiego okresu w ogóle to jest słowo, ale to słowo dosłownie oznacza dać światło, oświetlać, objawić, objaśnić. Czyli Chrystus przez Ewangelię, On przyniósł poznanie życia i poznanie nieśmiertelności. I Paweł, kiedy on w 1 Koryntian mówi o tych rzeczach, nie będziemy czytać. Cały rozdział 15, ja wam skrócę. Paweł tam rozmawia o tym, że byli ludzie, którzy zaczęli zaprzeczać w prawdę zmartwychwstania. Chodziło o zmartwychwstanie ciał wierzących. I byli tam ludzie, którzy gdzieś zaczęli to podważać. I Paweł w tym 15 rozdziale to konfrontuje ich z tym. I wiecie, i Paweł mówi tam bardzo mocne rzeczy. I on na przykład mówi, taki fragment ja wam tylko będę czytał, tak niektóre, i mówi tak. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. I ten pierwiastek to jest słowo mówiące pierwsze owoce składane w ofierze. To jest to, co oni mieli nakazane w Starym Przymierzu, że kiedy po prostu były żniwa różne, zbierali owoce, pierwociny to się nazywało, te pierwsze plony mieli przynieść na ofiarę dla Boga, jako ofiarę dziękczynną. I teraz on mówi, że zmartwychwstanie Chrystusa to są tylko pierwociny zmartwychwstania. Co to znaczy? On był pierwszym, który umarł i powstał w nowym ciele. W nowym ciele. I teraz, powiem wam, to było tak mocne u nich. Ich cała nadzieja opierała się na to, że Bóg da im nowe ciała. Nie tylko to będą dusze, ale ciało zostanie odnowione. Wiecie? I teraz ja to skrócę, tak? Ale on na przykład później mówi tak, 30 werset. Mówi 29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają ochrzcić, tak? Jeżeli umarli, w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co się dają chrzcić za nich? I mówi tak, to po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. On mówi, jeśli to nie jest prawda, to po co ja cierpię? To po co ja się zmagam? To po co ja walczę dla Ewangelii? I potem mówi, końcówka tego rozdziału, 50 werset, a powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej. Bo trąba zabrzmi, umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co nieśmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, I to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I on tu ciągle mówi o nadziei zmartwychwstania. Ciągle. On mówi, to wszystko, co tutaj robisz, wszystko, że służysz, że trudzisz, że przechodzisz przez prześladowania, dlatego, że masz nadzieję zmartwychwstania, że twoje ciało przyoblecze się w nieśmiertelność. I to jest, powiem wam, wspaniała nowina. To jest wspaniała nowina. I wiecie, to jest też bardzo ważne, bo jedna sprawa jest taka, że jest strach przed tym, że ja umrę, ale jest jeszcze coś, co może nawet nieraz jest gorszego, kiedy ma ktoś bliski ci umrzeć. I teraz wiecie, wśród ludzi niewierzących to powoduje niesamowitą rozpacz. Ale powiem wam, jeśli my jesteśmy wierzący, jeśli nasze dzieci będą trwały w Panu, to nie ma tego dramatu. Dlatego, że nawet jeśli będziesz musiał tego doświadczyć, może będzie ktoś musiał, tak? To ty wiesz, to nie jest koniec. To nie jest koniec. Osoba, którą kochasz, zostaje przeniesiona w miejsce, z którego nigdy już nie chciałaby tu wrócić, to raz. Druga sprawa, to jest wspaniała nowina. My się spotkamy. I będziemy razem na wieki. To nie jest koniec. To nie jest żaden koniec. Wiecie, kiedy się właśnie czyta, się słucha tych świadectw, to dziecko na przykład, tak? które tam spotykało rodzinę, której nigdy nie znało. Mały chłopak spotyka kogoś, podchodzi do niego, mówi, jestem twój dziadek. Spotyka siostrę, to jest dla mnie wspaniały był moment, ta, która umarła, była poroniona. I on ją spotyka w niebie. I ta dziewczyna przychodzi do niego i mówi, ja jestem twoją siostrą. Rozumiecie? To nie jest żaden koniec. I wiecie, to jest też tak, ja też tak kiedyś myślałem, tak sobie myślę, ale najlepiej to by było dotrwać do tego pochwycenia. Bo to już jest taki wtedy niesamowite, że naprawdę, żeby dotrwać. I wiecie, to jest takie proste teraz dla mnie, to co Paweł tu mówi. W pewnym sensie wszyscy dotrwamy. To będzie tak wspaniałe, że Bóg to zaplanował w taki sposób, że nikogo to nie ominie z jego dzieci. Wiecie, to co myśmy czytali, kiedy tutaj ktoś wcześniej odszedł, jego dusze są przy Panu. Ale Paweł mówi, że my nie wyprzedzimy. Ci, którzy zostaną, nie wyprzedzą tych, którzy odeszli. Nie wiem, jak to się będzie działo, ale zmarli zostają wskrzeszeni od razu mając te doskonałe ciała. To znaczy, że te dusze z tego miejsca przed tronem Bożym, one gdzieś wrócą tutaj i złączą się z tymi doskonałymi ciałami. Tak? Wtedy, mówi, ci, którzy zostaną do tego czasu, zostaną też przemienieni, ale po nich. I co wtedy? I wtedy wszyscy razem zostajemy pochwyceni. Nie da się tego przegapić. Jeśli ktoś odejdzie w Panu wcześniej, nie martw się, będziesz pochwycony razem z wszystkimi. To jest super. To jest super. Jeszcze jeden fragment tylko wezmę. 1 Koryntian, 15 rozdział. Ten Rzymian. Ja przeczytam tylko. Tu jest bardzo fajny werset. 18 werset. Ja bym poprosił z tego nowego przekładu. Ja przeczytam wam z naszego. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I teraz wam przeczytam z tego, nie wiem, czy tutaj to macie. Nie, to jest też te tłumaczenie. A teraz z tej gdańskiej, uwspółcześnionej. Uważamy bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. To mówi człowiek, który kilka razy był biczowany, który był kamieniowany, który przechodził straszne rzeczy. I ten człowiek mówi, że mówi, te uciski, których doznałem w tym teraźniejszym czasie, nawet nie są godne porównywać je z chwałą, która przychodzi. Jak bardzo on był zakorzeniony w tych rzeczach. I dalej mówi, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż, i wiecie, tu nie chodzi o to, że tutaj ma być przebudzenie. Akurat ten fragment, ja też wierzę, że to oczywiście może tak, że tak powiem, też stworzenie chce tego, tak, całe, żeby Kościół objawiał na ziemi chwałę Bożą, ale tu jest mowa o czymś innym. Dokładnie. Gdy stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je podał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. To jest to, co przed chwilą mówiłem, tak? O nowym ciele. I teraz on mówi tak. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. Tak? Więc on mówi, że na tym powinniśmy być skoncentrowani. I 2 Koryntian, 4 rozdział, od 7 wersetu, on tu mówi też o prześladowaniach, mówi o tym, że przechodzili przez różne ciężkie rzeczy. I 14 werset mówi tak, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził, i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, to jest znowu ta sama myśl, przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I teraz jest ta kwestia, na co my patrzymy dzisiaj. Wiecie, jeśli mamy być gotowi zmierzyć się z tymi czasami, które przychodzą, to mamy być ludźmi, którzy patrzą na to, co niewidzialne. Którzy, jak to jest powiedziane, że mamy kotwicę sięgającą poza zasłonę. I trzymajmy jej się. Jest powiedziane o Chrystusie też, Piotr mówi, że to jest proroctwo. Mówi o ponownym Jego przyjściu. To jest jak pochodnia, której się trzymamy. Pochodnia, która świeci w ciemnym miejscu, której się trzymamy, aż wzejdzie jutrzenka. Co będzie tą jutrzenką? Jego powrót. Jego chwalebny powrót. I w całej tej ciemności tych czasów mamy te słowa prorocze, które tu czytamy. Mamy tą perspektywę wieczności. I to jest to, że my musimy to mieć. Wiecie, bo jak jest ciemno i ci zgaśnie pochodnia, to ty już nic nie będziesz wiedzieć. Nic nie będziesz wiedzieć. Ale to, o czym mówimy, Paweł mówi, my, którzy patrzymy na to, co niewidzialne, na co nasze życie jest skoncentrowane. Wiecie, ten fragment, który mówiłem tydzień temu, Łukasz 21, 34, 36. Co Jezus mówi? Jezus, który wie doskonale, co przyjdzie, Jezus wie, czego potrzeba. On mówi, baczcie, żeby serca nie było obciążone obżarstwem, opiństwem i troską o te życie. Żebyście nie zostali zaskoczeni. On wie, co mówi. I wiecie, co się teraz musi stać? Musimy zostać oderwani od tych ziemskich spraw i musimy naszą wiarę zbudować na tym, co wieczne. I na tym, co jest niewidzialne. Na tym, co jest dla nas przez wiarę. Musimy tak mocno być zbudowani, że kiedy przyjdzie cokolwiek, to będziemy tak jak oni mogli się cieszyć, że kiedy przyjdą z grabieżą naszego mienia, będziemy się weselili, wiedząc, że mamy majętność lepszą zachowaną w niebie. Czy dzisiaj jesteśmy gotowi? Czy dzisiaj, kiedy przyszli zabrać by nasze domy, mieszkania i wszystko, wypędzili gdzieś, czy byśmy byli w stanie się cieszyć? Myślę, że wielu nie. Dlaczego? Bo nie jesteśmy ugruntowani w tym, co wieczne i w tym, co na nas czeka. Wiecie, kiedy Chrystus, Łukasz 10, 20, kiedy oni wrócili, wypędzali demony, bardzo się tym cieszyli. On powiedział, nie radujcie się z tego. A z czego mówi? Z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Co to znaczy? Co to znaczy? Wiecie, jest też coś, co się nazywa druga śmierć. Druga śmierć, Biblia jasno to pokazuje, to jest jezioro ognia. Jezioro ognia, do którego zostanie wrzucony szatan, fałszywy prorok, antychryst i wszyscy, których imiona nie były zapisane w księdze Baranka. To jest druga śmierć. I teraz ci, których imiona są zapisane w księdze życia, to są ci, którzy tam nie trafią, ale to są ci, których czeka tysiącletnie królestwo, nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem i których wieczność czeka z Bogiem, gdzie jest napisane wieczna radość będzie. Weźcie sobie dziś, wyobraźcie świat, nawet ten świat, bez diabła, bez chorób, bez demonów, bez biedy, bez płaczu, bez smutku. Wyobraźcie sobie ten świat, nawet ten. Chciałoby wam się żyć na takim świecie? To jest nic. To jest nic do tego, gdzie zmierzamy. To jest nic. Bóg przygotował coś o wiele lepszego niż ten świat. I Jezus mówi, z tego się radujcie. I wiecie, to jest coś, co ostatnio robię. Ja swoją radość chcę w tym złożyć. W tym, że moje imię jest tam zapisane. Mogą mi zabrać wszystko. Wiesz, jak cię zamkną w więzieniu, nie będziesz mógł nikogo uzdrawiać. Więziony, nie będziesz już demonów wypędzał. Z czego się radować? Ale jest coś, jeśli w tym jesteś ugruntowany, to tylko czekasz. Panie, ja wiem, co dla mnie jest. Może już niedługo i tam trafię. To jest cudowne. Rozumiecie? I my musimy być całkowicie w tym utwierdzeni. I już ostatni fragment, Kolosan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie. 3:1. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy? O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Wiecie, on daje tutaj taką myśl, że całe to życie tutaj to jest nic. On mówi, tak naprawdę twoje życie zacznie się na dobre wtedy, kiedy wróci Chrystus. On tu mówi. I on mówi, o tym myśl i tego szukaj i na tym się koncentruj. I wiecie, wierzę w to całym sercem, że to, co dzisiaj wam mówię, to jest coś, co naprawdę to nie są błahe rzeczy. My musimy dołożyć starań, żeby wejść w ten wymiar. Dlatego, że nie wiem ile, prędzej czy później, ale te czasy nadejdą. Te czasy nadejdą. I lepiej, żebyśmy byli na nie przygotowani w taki sposób. Także, kochani, nie musimy bać się śmierci. Ja, wiecie, to nie jest tak, że jedno kazanie nam się wszystko tak, już się nie boimy. Ale to jest tak, że Duch Święty chce to zrobić. Powiem wam, nie mamy się czego bać. Dla nas śmierć jest zyskiem. W momencie, kiedy tu zamykasz oczy, jesteś tam. I ja powiem wam, wszystkie świadectwa, które słyszałem do tej pory, nikt nie chciał stamtąd wracać. Nikt. Były matki, których dzieci zostały i te matki prosiły, żeby tu już nie wracały. Co, jak musi być, skoro nawet do dzieci się nie chce wrócić? Rozumiecie? Nie pokładajmy nadziei w tym życiu. Zmieńmy całkowicie perspektywę. Najlepsze jest przed nami. Najlepsze jest przed nami. Cokolwiek tu doświadczymy, pamiętaj o tym. Najlepsze czeka. Jest takie niebo. Nie wiem, ja wam polecam książkę Wizje spoza zasłony. Kto jeszcze nie czytał, poczytajcie. O dzieciach, które były tam, którym Bóg dał łaskę. One były w Nowym Jeruzalem. Były w swoich mieszkaniach. Przygotowane dla nich. Opisują, co tam się dzieje. To są niesamowite rzeczy. Niesamowite. Wiecie, roślinność sama jest taka, że dziecko jedno drzewo zobaczyło i ono siadło, powiedziało do anioła, nigdzie nie idę. To jest tak piękne. On mówi, a anioł mówi, to jest nic. Mówi, nie, dla mnie, ja wymiękłem, wystarczy. Mówi, tutaj zostaje, to jest koniec. To wszystko jest dla nas, kochani. Okay? I kto wytrwa do końca? Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Zwycięzca odziedziczy to wszystko. Okay? Powstańmy. Amen. Panie, ja dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci. Panie, my rzeczy, o których rozmawiamy, my możemy tylko je przyjmować przez wiarę w Twoje słowo. Ale dziękuję Ci, że możemy na tym śmiało budować, wiedząc, że to jest fakt, że to jest prawda. Dziękujemy Ci. Duchu Święta, dziękuję, że Ty poświadczasz swoje słowo. Ja dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci bardzo, że chcesz przygotować nas, że chcesz, Panie, oderwać nas od tego, co jest doczesne, co jest świeckie, co przeminie. Ale pomóż nam być zakorzenionymi w tym, co jest przygotowane, w tym wiecznym dziedzictwie, które jest przygotowane dla nas w niebie, Panie. Pomóż nam, Duchu Święty. Pomóż nam, Panie, uwolnić się od wszelkiego strachu. Pomóż nam. Ja dziękuję Ci, że nie musimy się bać niczego. Że nie musimy bać się śmierci, że dla nas śmierć jest zyskiem, Panie. Że to jest daleko lepiej dla nas być u Chrystusa niż tutaj. Ja dziękuję Tobie za to, Panie. I ja proszę Cię, abyś Ty dalej przygotowywał Kościół, że kiedy przyjdą dni ciężkie, nikt z nas nie upadnie. Nikt z nas nie zgorszy się. Nikt z nas nie będzie wydawał braci. Ale że nawet kiedy będzie ciężko, będziemy spotykać się razem i uwielbiać Ciebie w radości i chwalić Ciebie za dziedzictwo, które mamy w Tobie, Jezu, Panie. Ja dziękuję Ci, że Kościół, Panie, może być mocny, może być silny i może być radosny, Boże. Dzięki Ci za to, Królu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Wiecie co, tak, grajcie już. Wiecie, są świadectwa z historii, które mówią o tym, na przykład z pierwszych wieków Kościoła, że kiedy chrześcijanie szli na śmierć, na przykład na areny, gdzie rozszarpywały ich właśnie dzikie zwierzęta, byli radośni i śpiewali pieśni. Wyobraźcie sobie, ja nie widziałem tego nigdy, ale tak było. Historycy to zapisali. Wyobraźcie sobie grupa ludzi, która jest, siedzi arena i ci ludzie idą na śmierć i oni się cieszą, wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy się radują i idą i śpiewają pieśni chwały dla swego króla. Oni wiedzą, że za chwilę już będą u niego. Żadnego strachu, nic. I wiecie co jeszcze? Dla niektórych świadków tych wydarzeń to było powodem ich nawrócenia. Nie byli w stanie zmierzyć się z tym. Nie byli w stanie zmierzyć się widokiem, oglądaniem ludzi, którzy z radością idą na śmierć. To niełatwo. Rozszarpanie przez lwa, myślę, nie jest jakimś czymś przyjemnym. Ale idą z radością. I świadkowie niektórzy, oni po prostu zostali doprowadzeni do wiary z powodu świadectwa, które dali ci męczennicy. Bo oni wiedzieli, coś w tym musi być. To jest prawdziwe. Wierzę, że Duch Święty przygotuje nas na to. Wierzę. On chce nas przygotować. Nie musimy niczego się bać. Niczego.